Dzisiaj chciałbym mówić na temat oblubienicy i oblubieńca. To jest na temat wesela. Wesele to jest bardzo przyjemne, takie wspomnienie nieraz, kiedy my wstępowaliśmy w związek małżeński. Jaka to była radość narzeczeństwa, jak człowiek cieszył się z tego powodu. I tak samo Jezus cieszy się z nas, a nawet więcej się cieszy, jeżeli człowiek się nawraca do Boga i przychodzi i staje się uczestnikiem Bożego Królestwa. To jest wielka radość w niebie, jak napisane, że kiedy jeden grzesznik się upamięta, to wszyscy cieszą się, radują się w niebie, a nawet aniołowie. Także to jest ważne, żebyśmy byli uczestnikami tego Bożego Królestwa i trwali, i wytrwali do końca. To jest tym wielkim błogosławieństwem. Błogosławieństwem dla nas, którzy uwierzyliśmy, a też żebyśmy te prawdy Boże mogli przekazać dla tych ludzi, którzy jeszcze nie skorzystali z tego daru Bożej łaski. Chciałbym rozpocząć to od psalmu 45, dlatego że ten psalm mówi tutaj o zaślubinach też i o oblubieńcu i o oblubienicy. Także to jest taki psalm, który jest proroczym psalmem, dlatego że on mówi o tych czasach ostatecznych, czasach, kiedy to będzie zaślubiny Jezusa Chrystusa jako tego naszego Pana ze swoim Kościołem, jako oblubieniec i oblubienica. Zobaczmy te psalmy Dawida, tutaj Mojżesza i też Salomona częściowo, były pisane na przełomie IX do III wieku przed naszą erą, a mówiły już o tym przyszłym Zbawicielu, o tym przyszłym władcy. Najwięcej na ten temat pisał Dawid, ale tutaj jest napisane, że ta pieśń jest pouczająca synów Koracha. I dlatego nieraz niektórzy mówią, że to jest, chociaż pieśń była śpiewana przez synów Koracha, że to prawdopodobnie ten psalm proroczy jest psalmem Dawida. Nie wiemy do końca, jak to jest, bo nie wiadomo, ale on mówi o tych czasach, jak mówimy, przyszłości. I tutaj jest napisane: przewodnikowi chóru na nutę lije pieśń pouczająca synów Koracha, pieśń miłosna. Serce moje wezbrało miłym słowem, opowiem czyny moje królowi, język mój jest jak rylec biegłego pisarza. Najpiękniejszy jesteś wśród ludzi, rozlany jest wdzięk na wargach Twoich, dlatego Bóg pobłogosławił Cię na wieki. Przepaść miecz swój, bohaterze, blask swój i dostojeństwo swoje. Niech Ci się szczęści, wystąp w obronie prawa, łagodności i sprawiedliwości, a prawica Twoja dokona cudownych czynów. Strzały Twoje są ostre, ludy padają pod nogi Twoje, upadnie serce wrogów króla. Tron Twój, Boże, trwa na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa Twego. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia. Dlatego pomazał Cię Bóg Twój, Bóg olejkiem wesela, jak żadnego towarzysza Twego. Wszystkie Twe szaty pachną mirą, aloesem i kasją. Pałacu z kości słoniowej rozwesela Cię gra na struna. Córki królewskie wychodzą na spotkanie Twoje. Małżonka stoi po prawicy Twojej, zdobna złotem z Ofiru. Słuchaj, że córko, spójrz i nakłoń ucho. Zapomnij o ludzie swoim i o domu ojca swego. Król pragnie wdzięku Twego, pokłoń mu się, bo on jest Panem Twoim. Córka Tyru przyjdzie z darami, Tobie złożą hołd najbogatsi z ludu. Córka królewska jest cała obciążona perłami, a szata jej złotem tkana. we wzorzystej sukni wiodą ją do króla, za nią panny, przyjaciółki jej, są prowadzone do ciebie. Wiodą jej wśród okrzyków i radości wesela, wchodzą do pałacu królewskiego. Zamiast ojców swoich mieć będziesz synów swoich, ustanowisz ich książętami na całej ziemi. Upamiętnie imię Twoje przez wszystkie pokolenia, dlatego ludy wysławiać się będą po wieki wieczne. Także tutaj nikt nie jest wieczny, jak jest tu napisane, tylko jeden Bóg jest wieczny i to błogosławieństwo odnosi się właśnie do Pana naszego Jezusa Chrystusa, który zarówno jest sędzią, jest łagodny, jak tutaj napisane, w swoim prawie, jest miłosierny, sprawiedliwy i dokonuje cudownych czynów tutaj na ziemi, stara się wnieść pokój do ludzkiego serca. I tutaj jeszcze, jak widzimy, kilka wersetów zawartych z księgi, listu do Hebrajczyków, a list do Hebrajczyków był pisany gdzieś 65 rok naszej ery do 70, dlatego że tam mówi się o ofiarach jeszcze składanych, które były składane w tamtym czasie w świątyni, a świątynia była zburzona około 70 roku. I zobaczmy, że te słowa, które są zawarte w tym psalmie, są też w pierwszym rozdziale listu do Hebrajczyków. Że apostoł Paweł akurat posłużył się tym, co tutaj było napisane w tym psalmie. I to jest też bardzo ważne dla nas jako ludzi wierzących, że proroctwa się wypełniają i wypełnią się stuprocentowo. Jak tutaj widzieliśmy, co brat Sławek czytał, że naród izraelski nie przyjął Jezusa Chrystusa, bo mówili, że on nie był z Nazaretu, a nie z Betlejemu, a przecież psalmy to oni śpiewali często, Żydzi, i nawet nie domyśleli się o tym król przyszłym władcy, który będzie królował na wieki, o Jezusie Chrystusie, o którym też później wspomina apostoł Paweł. I tutaj przeczytam ten z listu do Hebrajczyków, też ten pierwszy rozdział od 1 po 14 wiersz, dlatego że tutaj ta mowa jest na temat wyższości Syna Bożego Jezusa Chrystusa nad aniołami. Wielokrotnie, wieloma sposobami przemawiał Bóg danymi czasu do ojców przez proroków. Ostatnio okresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedziczem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechu, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest synem moim, ja cię dzisiaj zrodził i znowu ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. I znowu, kiedy wyprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach wprawdzie mówi: Aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje promieniami ognia, lecz do Syna. Tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. Oraz Tyś, Panie, na początku gruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. A one przeminą, ale Ty zostajesz i wszystkie jako szata zestarzeją się i jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie przemienione zostaną, ale Ty zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. A do którego z aniołów powiedział kiedy: Siądź po prawicy swojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami posłanymi do pełnienia służby woli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Także widzimy tutaj, że te dwa fragmenty znaczy ten psalm i ten pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków, jakby powtarzają się niektóre wersety i mówią o tym władcy, o tym Panu naszym Bogu i Zbawicielu Jezusie Chrystusie, który, jak tutaj czytaliśmy w psalmie, przyjdzie czas, że będzie miał te zaślubiny Kościoła z tą swoją oblubienicą. Jakże tutaj pięknie to jest opisane w tym psalmie, że taka jest czystość, taka świętość tej oblubienicy, tak pięknie ubrana w te szlachetne stroje i też perły i złoto. To jest wielkie błogosławieństwo Boże dla tych, którzy będą uczestniczyć w tej uczcie weselnej baranka, kiedy będą tam wraz z Nim w Jego Królestwie. To jest szczęście należeć do Kościoła, Kościoła wybranego przez Boga, do Jezusa Chrystusa, gdzie już będzie wieczna radość i wieczne błogosławieństwo. Już nie będzie tych chorób, nieszczęść, trudności, jakie tu przechodzimy w życiu, ale będzie wieczna radość. Ale ważne, żeby w tym wszystkim wziąć udział, żeby być tam tą oblubienicą Jezusa Chrystusa, który jest tym oblubieńcem, który nas przyjmie, przyjął już do swego królestwa, o ile wytrwamy do końca w tej wierze. Tutaj mówi się, że córki królewskie wychodzą na spotkanie Twoje, małżonka stoi po prawicy Twojej, zdobna złotem z Ofiru. Takie będzie błogosławieństwo dla Kościoła. Tam będą brać udział aniołowie w tej uroczystości, też wraz z nami, jako z Kościołem, który będzie miał ten udział w tej wielkiej uroczystości, która będzie tymi zaślubinami baranka wraz z Jego Kościołem. Tutaj mówi się, że będą włożone dary, będzie wielki, zaszczytny ten czas, kiedy będzie ten czas tych zaślubin Jezusa Chrystusa z Jego Kościołem. Ale zanim to nastąpi, musimy żyć tutaj na ziemi. Na ziemi to jest trudne te życie nieraz i nie jest ono usłane, jak mówię, różami. I Jezus przed swoim odejściem starał się dla swoich uczniów przekazać to, że nie wszyscy wejdą do tego Bożego Królestwa. Dlatego trzeba czuwać. I tutaj w Ewangelii Mateusza już Jezus, kiedy miał odejść z tego świata, mówił o kilku takich przypowieściach, bardzo ważnych dla nas, które mówią o tym ostrzeżeniu, żebyśmy prowadzili to nienaganne życie wśród tego świata. On to co prawda mówił do swoich uczniów, ale to też dotyczy nas, dlatego że my też jesteśmy Jego uczniami. I On mówił o podobieństwie, o niewiernym i wiernym słudze, o 10 pannach i też o talenta, a później o tym sprawiedliwym Bożym sądzie. Tutaj ten fragment, jak mówimy, 24, 5 rozdział, o tym mówią w Ewangelii Mateusza. Dzisiaj chciałbym się zastanowić nad tymi 10 pannami, dlatego że to jest też ostrzeżeniem dla nas, żebyśmy nie byli wśród tych 5 pannien odrzuconych, dlatego że oni nie wytrwali w tej wierze do końca. Przeczytajmy to z Ewangelii Mateusza, z 25 rozdziału, od pierwszego wiersza tutaj na ten temat, o tych 10 pannach. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca, a 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swoje. Gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie, zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: oto oblubieniec wyjdzie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i opróżniły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyjcie nas trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Później podeszły i pozostałe panny, mówiąc: panie, panie, otwórz nam. One zaś odpowiadając, rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. To jest, widzimy, okres odejścia Jezusa Chrystusa. To było jeszcze przed Jego odejściem, przed Jego niebowstąpieniem, zmartwychwstaniem i Jego niebowstąpieniem, a On już ostrzegał swoich uczniów, mówiąc o tym powtórnym przyjściu, kiedy to nastąpi później sprawiedliwe rozliczenie Kościoła, a później ostateczny, sprawiedliwy Boży sąd. Zobaczmy, jak to wszystko w tym czasie było jakby tym czasem ostatecznym, które już ma nastąpić, ten czas powtórnego przyjścia Jezusa, a tu Jezus jeszcze był na ziemi. On ostrzegał swoich uczniów, żeby oni trwali w tej wierze i wytrwali do końca, żeby ich lampy były zapalone, żeby też było oleju pod dostatkiem, żeby świeciły, oświetlały to przyjście Pana Młodego, dlatego że taki był zwyczaj w Izraelu, kiedy było wesele, to przeważnie to był czas ten, kiedy była noc i trzeba było oczekiwać Pana Młodego w nocy, musiały być lampy zapalone, żeby oświecać tą drogę, żeby było widoczne, gdzie jest Panna Młoda i Jego oblubienica. Wiemy, że ciemność to jest po prostu związana ze złem, ze grzechem, a natomiast oświecenie, światło mówi o tym poznaniu Słowa Bożego i tym, że człowiek zbliża się do Boga. Też olej jest symbolem Ducha Świętego, dlatego że Duch Święty został dany, wylany już, jak wiemy, na Kościół Dzień Pięćdziesiątnicy i od tego pory ten Duch Święty działa już tutaj w Kościele, w tym Bożym Królestwie. Ale ważne to jest, żebyśmy nie utracili tego Ducha Świętego, nie zasmuciliśmy, kiedy On nas upomina, czy chce nam, żebyśmy pokutowali, żebyśmy się upamiętali i żyli tą prawdziwą drogą wiary. W tamtym czasie w Izraelu trzeba było co najmniej 10 osób, żeby jakąś decyzję podjąć w synagodze. W czasach tych, kiedy Rut Moabitka przyszła z Moabu do Jerozolimy ze swoją teściową Noemi i miała mieć te zaślubiny z Boazem, dlatego że on ją, jak widzimy, pokochał i ona jego, ale musieli dopełnić tej formalności, żeby on mógł ją przyjąć za żonę i tam musiało być 10 starszych, którzy mogli o tym zadecydować. I tutaj wszystkie decyzje, które były w synagodze podejmowane, czy zaślubnym, czy czegokolwiek, to musiało być 10 osób, które mogłyby poświadczyć to, że to jest prawowierne, zgodne z prawem Bożym. I dlatego tutaj Jezus wybrał te 10 panien, I tutaj widzimy, że pokazuje o tym, że pięć z nich było mądrych, pięć natomiast było głupich, dlatego że wzięły lampy, a nie zabrały z sobą oleju. Olej to jest, jak już mówiłem, symbolem Ducha Świętego, symbolem pokuty, upamiętania. Jezus mówił przed swoim odejściem też dla uczniów, uczniowie Jana zadawali mu pytanie takie, dlaczego uczniowie Jana poszczą, a my nie puścimy, a to on powiedział o tym, że przyjdzie czas, kiedy on odejdzie, a wtedy uczniowie jego będą pościć. Post to nic innego. Dzisiaj to ludzie tak w tych czasach, kiedy zbliża się Wielkanoc, starają się pościć, ale post to jest symbolem niczego innego jak pokuty, upamiętania. I Jezus mówi, wtedy będą pościć. A kto będzie pościć? Właśnie uczniowie, czyli uczniowie Jezusa, jako ci wybrani, wierzący, mają pokutować, mają porzucić ten grzeszny świat, a prowadzić to życie tutaj w pokucie, w upamiętaniu, z dala od wpływów tego świata. I dlatego to jest ważne dla nas, żebyśmy pokutowali, żebyśmy pościli. Dlatego my powinniśmy wyjaśnić dla tych ludzi, którzy poszczą, że post to nic innego, jak upamiętanie, jak pokuta, jak nowe życie. Ludzie chwilowo poszczą, porzucają jakby te wesela, radość, ten świat, ale to tylko chwilowo, a później zaczynają znowu to samo robić. Ale czasami też i w poście przychodzi, że przychodzą kłótnie, nieporozumienie, trudności, ale to wszystko jest do uregulowania. Każdy człowiek, póki żyje na tym świecie, jest w stanie to uregulować i też pokutować i prowadzić to nowe życie w Jezusie Chrystusie. To jest bardzo ważne dla nas, żebyśmy o tym pamiętali i żyli tutaj zgodnie z wolą Bożą i Jego błogosławieństwem. Bo my oczekujemy tego powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Ale czy my będziemy gotowi? Gotowi na przyjście Jego? Czy będzie wiara w nas i będziemy trwali w tej pokucie i będziemy korzystać z tej Bożej łaski i Jego błogosławieństwa? I tutaj Jezus, widzimy, bardzo ostro podchodzi do tych spraw pokuty i upamiętania, że te pięć było mądrych. Mądre miały lampy i miały też zapalone świece. Tutaj jest też mowa, że czekając na Pana Młodego, oni wszyscy zasnęli. Wszyscy jakby usnęli, nie mogli się doczekać. Tak samo i dzisiaj jest ten czas, że kiedy ten czas przyjdzie, kiedy ten Jezus przyjdzie, już tyle lat minęło i wcale nie przychodzi. Nawet jak widzimy, apostołowie myśleli przed odejściem Jezusa Chrystusa, w Dziejach Apostolskich jak napisane, że kiedy ustanowisz tutaj te Boże Królestwo na ziemi, kiedy ten czas przyjdzie tutaj świetności dla narodu izraelskiego. A Jezus mówi, nie wasza sprawa znać te czasy, które mają nastąpić, ale idźcie i głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu po całym świecie. I to właśnie jest nakaz Jezusa Chrystusa dla nas jako ludzi wierzących, dla Kościoła. My nie mamy martwić się o tym, kiedy przyjdzie Jezus. Ważne, żebyśmy żyli w pokucie, w upamiętaniu i też potrafili mówić innym o tym zbawieniu, o tej Bożej łasce i Bożej miłości, żeby nasze lampy były zapalone, żebyśmy świecili jak te światła tutaj, będąc na ziemi, żebyśmy pokazali ludziom, że jesteśmy tymi wybrańcami Bożymi, że jesteśmy światłością dla tego świata. Co prawda, tą światłością dla tego świata jest Jezus, ale też światłością dla tego świata jest Słowo Boże, które głosimy, bo Jezus mówił cały czas, że to Słowo Boże oświeca każdego człowieka, nawet w tych najciemniejszych czasach i trudnych czasach. Światło zawsze świeci, świeci tej Ewangelii Bożej, czyli Słowo Bożego, które jest ważne dla wszystkich ludzi tutaj żyjących na ziemi, żeby człowiek wiedział, że tylko jeden Jezus Chrystus jest w stanie uratować, zbawić człowieka, wyrwać z tej ciemności, a postawić na drogę światłości. Jeżeli chodzi o ten sen, to Jezus powiedział, jak szedł do Marty i Marii, kiedy Łazarz umarł, i on mówi, że do swoich uczniów, że Łazarz zasnął, a oni mówią, jak zasnął, to wstanie, ale Jezus mówił o jego śmierci. Tak samo i tutaj powinniśmy myśleć o tym, że tu Jezus miał na uwadze to, że przyjdzie czas tej rozłąki z tego świata, czyli śmierci tego człowieka, który żyje tutaj na ziemi, bądź należy do tych mądrych panien, bądź do tych głupich. Bo jeżeli wszyscy zaśniemy, tak jak te zasnęli panny, czyli umrzemy, bo Jezus mówił o śmierci Łazarza, no to później nastąpi co? Zmartwychwstanie. A jak nastąpi zmartwychwstanie, to czy nasze światła będą tymi światłami, które świecą, nasze lampy, czy nasze lampy będą ciemne i że już nie da się ich uratować? Po śmierci już człowieka nie da się uratować. A ludzie mówią, że jeszcze po śmierci Bóg da drugą szansę, że będzie czyścić. Żeby tak było, to Jezus by o tym powiedział. Ale Jezus nie wspomina o tym, że będzie jeszcze druga szansa. To tak jak było o tym, chociaż nie zapisałem tego, w Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale o bogaczu tym i żebraku, kiedy to był ten żebrak na łonie Abrahama, umarł i też umarł bogacz i został pochowany, a gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie, wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł: Synu, pojmij, że dobro swoje otrzymałeś za swojego życia, podobnie Łazarz zło, teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. Poza tymi wszystkimi między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I rzekł: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem 5 braci, niech złoży świadectwo wobec nich, aby i inni nie przyszli na to miejsce męki. Czy jest szansa druga po śmierci? Nie ma. Wyraźnie Jezus mówi w tej przypowieści, że jest żebrak na łonie Abrahama, bogacz natomiast jest w piekle. Tam, w Hadesie, cierpi i jest przepaść pomiędzy jednymi i drugimi. Jak Adam z Ewą zgrzeszyli, naruszyli Boże przykazanie, poszli za podszeptem szatana, to zostali wypędzeni z raju i zostało zamknięte im wejście przez cheruba, który bronił wejścia do raju. Już nie ma powrotu, nie ma możliwości, jeżeli człowiek porzuci Bożą łaskę i Bożą miłość i po prostu tak jak te panny, które już, jak wiemy, zasnęły, te, które nie miały tego oleju, a wszyscy najpierw były, jakby te 10 panien czekały na tego oblubieńca. I my też wszyscy czekamy, ale zapamiętajmy to, jeżeli człowiek nie pokutuje, nie wytrwa w wierze do końca, jego lampa zgaśnie, to on nie będzie w stanie wejść do Bożego Królestwa. I wtedy będą dopukać, jak tutaj jest napisane, pukały, prosiły, ale już było zamknięte wejście i już nie mogli wejść. A jak Arka Nowego, też podobnie. Noe głosił to dla tych ludzi, którzy byli w tamtych czasach, żyli w tamtych czasach, żeby się upamiętali. Mógł wziąć ich do Arki, ale oni nie chcieli, tylko weszła ich rodzina. Później jak nastał potop, z pewnością i tamci jeszcze by chcieli wejść, ale już było za późno. Zamknięta została Arka, już wejścia nie ma. Przyjdzie czas też tu na ziemi, że zostanie zamknięte wejście do Bożego Królestwa, dlatego że liczba osób wybranych się wypełni i wtedy wielu ludzi, patrząc na nasze życie i nasze odejście z tego świata, powiedzą, że o, to oni mówili prawdę, ale teraz już nie ma szans. Nie ma szans dla tych ludzi, którzy pozostaną poza Chrystusem. Nie będzie możliwości wejść do Bożego Królestwa, dlatego że ten czas łaski w końcu się skończy. Ta miłość Boża w końcu się skończy. Teraz jest ten czas łaski, teraz czas możliwości. Ezaw, wiemy też, co zrobił, sprzedał dla Jakuba swoje pierworodztwo. Później płakał przed swoim ojcem Jakubem, chcąc, żeby on jego pobłogosławił. Ale już nie było takiej możliwości, dlatego że on też zgrzeszył, popełnił zło, sprzedał za miskę soczewicy swoje pierworodztwo. I dla nas też jest to upomnienie, żebyśmy nie sprzedali swego pierworodztwa, żebyśmy nie oddali swojej oliwy dla ludzi tego świata, którzy nie chcą pokutować i nie mają zamiaru pokutować. Nasze zadanie jest oświecać ten świat tym słowem prawdy, prowadzić ich do Chrystusa, do upamiętania i do nowego życia, dlatego że później to będzie, jak wiemy, ta droga zamknięta i nie będzie już możliwości, żeby ktoś mógł tam powrócić, dlatego że skończy się ten czas łaski i tej Bożej miłości. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, 12 i 13 wiersz powiada tak tutaj Jezus. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wieloziemnie, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Naszym zadaniem jest wytrwać do końca, bo jeżeli nie wytrwamy do końca, to będziemy jak te głupie panny, które porzuciły te swoje, jak widzimy, porzuciły te swoje lampy, dlatego że one już nie płonęły, porzucili to pokutę, opamiętanie i żyli tym życiem grzesznym po prostu, nie pokutowały, dlatego ich lampy nie mogły płonąć. I chociaż później, jak już mówiłem, pukali, wzywali, nie mogli już być wpuszczeni do Królestwa Bożego. W drugiej Mojżeszowej czytamy tu o tym świeczniku i jak Izraelici mieli nakaz od Boga, szczególnie Aaron, żeby podtrzymywać ten ogień, który był w miejscu tam, gdzie jest skrzynia świadectwa. To czytamy w drugiej Mojżeszowej, 27 rozdziale 20 wiersza. Rozkażesz ten synom izraelskim, aby przynosili ci do świecznika oliwę z oliwek czystą, wytłoczoną, aby stale można było wystawiać lampy w namiocie zgromadzenia poza zasłoną, która jest przez skrzynią świadectwa. Będzie ją przyrządzał Aaron i jego synowie, aby od wieczora do rana świeciła przed Panem. Jest to przepis wieczysty dla wszystkich pokoleń synów izraelskich. Czyli to jest taki Boży nakaz był, żeby świecznik świecił, żeby te lampy jak dzisiaj my mówimy, świeciły nasze lampy. Lampy, czyli pokuta, upamiętanie, nowe życie dla tego świata i też świadectwo naszej wiary, wiary w Jezusa Chrystusa, bo to jest też Bożym błogosławieństwem, żebyśmy trwali w tej wierze i wytrwali do końca, bo jeżeli nie wytrwamy, to przyjdzie czas, że nie będziemy już mogli powrócić do tego Bożego Królestwa. Także widzimy, że choć przyjście Jezusa Chrystusa się opóźnia, to jednak to, co jest napisane w Piśmie Świętym, się spełni. Dlatego, że pierwsze przyjście Jezusa Chrystusa się spełniło i w taki sposób, że ludzie tego nawet nie zauważyli, a szczególnie nie zauważył tego, jak wiemy, naród izraelski, naród wybrany, w większości odrzucili Jezusa, uważając go za heretyka, za fałszywego proroka, za tego, który tutaj przyszedł i tylko mąci w ludzkich umysłach. Ale tyle cudów i znaków, ile uczynił Jezus, nikt nie był w stanie uczynić i nawet nieraz mówili, że nikt by tyle nie uczynił, jeżeli nie byłby prorokiem. Ale mimo wszystko widzimy, że odrzucili Jego, dlatego że tak miało być, że poganie też mogli skorzystać z tego daru Bożej łaski, dlatego że Bóg to wszystko zaplanował i to było też obiecane dla Abrahama, że on będzie ojcem wszystkich narodów, że będzie jego potomstwo jak piasek na brzegu morza. Także my też jesteśmy w tej liczbie Abrahama, w tej liczbie tutaj, jak Jezus mówił o tym Łazarzu, który był na łonie Abrahama. Dlatego, że on prowadził to życie wierne do końca, mimo tego, że cierpiał, mimo tego, że nie miał czego jeść, a miał powód, żeby Boga przeklinać, żeby nienawidzić Boga ze względu na to, że nie miał nic do jedzenia, a w narodzie izraelskim mówiono, że jeżeli człowiek jest żebrakiem, że jeżeli człowiek jest porażony jakimś trądem czy jakąś chorobą, to z pewnością czymś zawinił wobec Boga, że on jest bardzo wielkim grzesznikiem. I widzimy, że ten brat bogacz nie zwracał na niego uwagi, w ogóle nawet nie chciał mu dać tych, jak to się mówi, odpadków, które spadały ze stołu, gdzie psy mogli zjadać, i tego nawet nie dostał od swojego brata. I mówi, idź do Abrahama, żeby posłał Łazarza, żeby on ostrzegł tych pięciu braci. A on mówi, mają Mojżesza i proroków. Niechże ich słuchają, bo nawet jeżeli ktoś z umarłych pójdzie, to jego też nie usłuchają. Dlatego naszą odpowiedzialnością jest ludzi ostrzegać. Ostrzegać przed tym sprawiedliwym Bożym sądem, że teraz jest jeszcze czas, czas łaski, że teraz jest otwarte drzwi do Królestwa Bożego. Jeszcze Jezus puka do każdego serca. Chce, żeby człowiek się upamiętał, zaczął pokutować i prowadził to nowe życie. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Także do nas to jest powiedziane było do uczniów Jezusa, którzy, jak wiemy, pokutowali, którzy chodzili za Jezusem Chrystusem, wierzyli w Niego, chociaż tylko jeden, wiemy, że Szymon Iskariota wydał Jego, ale on myślał o tym, co ziemskie. A my myślimy o tym, co ziemskie? Jeżeli tak, to zacznijmy myśleć o tym, co Boże, żeby naszą duszę przygotować do Bożego Królestwa, żeby nie było tak, że w nas zamiast światłości była ciemność. Ten duch Duch Boży to jest też duchem prawdy, bo Jezus powiedział, że ja jestem prawdą i życiem, jak wiemy w 14 rozdziale Ewangelii Jana, ale też mówił w 16 rozdziale, że przyposlę wam ducha prawdy. Czyli duch jest też duchem prawdy. Duch nie kłamie, tylko mówi prawdę. I dlatego musimy zaufać Duchowi Świętemu, który dotyka nieraz naszego grzesznego życia, puka do naszego serca, żebyśmy naprawili swoje życie duchowe i kroczyli tą prawdziwą drogą wiary opartą tą na Słowie Bożym, na Ewangelii. Bo skądżeż poznalibyśmy Boga, skądżeż byśmy poznali Jezusa Chrystusa, jak nie z Ewangelii. To jest tylko to Słowo, które może być wiarygodne, które jest niezmienne. Jezus powiedział, niebo i ziemia przeminą, lecz słowa Jego nie przeminą. I my mamy też pilnować tego Słowa Bożego, trwać w tym Słowie Bożym i wytrwać do końca. Nie tak, jak to było z tym wiernym i niewiernym sługą, który zaczął pić z pijakami i też bić współsługi swoje, a my mamy budować Boże Królestwo, wspierać, pomagać sobie nawzajem i budować to, co dobre, sprawiedliwe, święte, mając tą wzajemną miłość do siebie i żyć w pokucie i upamiętaniu. Amen.